Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż.
Nastolatek jest w wieku, w którym ma mnóstwo pomysłów. Zadaniem nas, dorosłych, jest utrzymać ich przy życiu.
Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18.
Każdemu zdarzają się porażki, nietrafione decyzje, źle przemyślane działania. O ile dorosłym łatwiej sobie z nimi poradzić, to dla nastolatka porażka może być wręcz końcem świata. Jak rodzice mogą pomóc w pokonaniu stresu i poradzeniu sobie z niepowodzeniami? O tym dziś w audycji Mamo, tato, ratuj. Dzień dobry, Joanna Matuszewska. A w studiu goście pani Aldona Bystrzyńska, psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 3 w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Radosław Nowak, pedagog i terapeuta z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, który jest współorganizatorem naszej kampanii Mamo, tato, ratuj. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Czy nastolatkowie są w ogóle w stanie wykrzesać z siebie motywację do działania, jak coś im nie wychodzi? Mają na to siłę?
No ja myślę, że pewnie niektórzy mają, a niektórzy nie mają, bo to jest bardzo indywidualna sprawa, też związana z tym, co wcześniej, czego wcześniej doświadczali. Ci, którzy mieli już możliwość doświadczenia porażki i wyszli z niej jakoś z sukcesem, no to pewnie i w wieku nastoletnim też sobie będą z tym radzili. Natomiast ci, którzy mieli jakoś trudniej, coś im tam wcześniej nie wychodziło, no to pewnie ci, będąc w tym wieku, będą mieli większe kłopoty.
Chcę pani powiedzieć, że dzieci, które wcześniej przeżywały jakieś niepowodzenia, łatwiej sobie radzą z takimi porażkami?
No to zależy od tego, jak sobie wcześniej radziły. Jeżeli miały wystarczające wsparcie i rzeczywiście te porażki dla nich były jakąś motywacją czy takim doświadczeniem, które przynosiło potem coś dobrego, no to te rzeczywiście będą z tego czerpać, również w wieku nastoletnim.
Porażki mogą być różne i dotyczyć różnych sfer życia, między innymi tam nauki, prawda, może być uprawianie sportu, pierwsza miłość. To wszystko nastolatek może przeżywać tak bardzo osobiście, tak bardzo emocjonalnie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nastolatkowie są tacy wrażliwi na własnym punkcie, można powiedzieć?
Znaczy, musimy pamiętać, że okres dorastania, czyli te mniej więcej 12, 13 do 16 roku życia, jest okresem bardzo dużych emocji u młodych ludzi, tak? Odkrywania ich, rozumienia, nierozumienia i bardzo dużej emocjonalności. Młodzi ludzie w tym wieku, to jest wiek nabywania różnych doświadczeń, a to nabywanie doświadczeń wiąże się i z porażkami, i z sukcesami. Co paradoksalnie jest tak, że młodzi ludzie często sobie podobnie nie radzą z sukcesem jak z porażką. W związku z czym tutaj musimy być też bardzo jakby uważni i ich wspierać w tych dwóch obszarach. Natomiast chyba to, co jest dla mnie najważniejsze, to to, że w momencie, kiedy oni się uczą doświadczeń, czyli nabywają refleksję też poprzez doświadczenia i potrafią jakby za chwilę przewidywać różne konsekwencje swoich zachowań oraz przewidywać to, że jak się na przykład, nie wiem, kończy jedna miłość, to to nie jest koniec świata, bo być może za chwilę zdarzy się druga miłość, prawda? Jedna robi miejsce drugiej. Ważne jest to, żeby dorosły rodzic, nauczyciel, przyjaciel był przy tym młodym człowieku i pomagał mu przejść przez ten trudny czas. Tak jak tu koleżanka mówiła, jeżeli jest tak, że uda się przejść przez jakieś trudne sytuacje pozytywnie, to znaczy zobaczyć, że świat się nie skończył, że można dalej żyć, że nie jestem tak głupi ani tak brzydki, jak sobie myślałem, że tak jest, to każda następna będzie też boleć, tak? Ale już będzie z pewną wiarą, że można ją przejść.
A porozmawiamy chwilę o takim konkrecie, czyli na przykład zbliża się koniec roku szkolnego. Co jeśli nasze dziecko nie ma najlepszych ocen? Dowiedzieliśmy się właśnie jako rodzice o tym w szkole. Jak powinniśmy mu to zakomunikować, że nie jesteśmy tym zachwyceni, że powinien się poprawić?
No myślę, że wprost. Dziecko powinno usłyszeć rzeczywiście to, jakie my mamy oczekiwania. No pewnie dobrze było, żeby wcześniej też usłyszało. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy już jest trochę mało czasu, no to trzeba przegadać właśnie, co można zrobić, tak? Czyli takie, no nie wiem, jakiś cel minimum, czyli żeby zdało na przykład, jeżeli to jest w ogóle możliwe. No jeżeli nie, no to też jakoś rozważyć, jakie są opcje, tak? No bo tu rzeczywiście jest zagrożenie, jeżeli to będzie pierwsze takie doświadczenie dziecka, że może nie zdać, no to może też to przeżyć dość dramatycznie, bo może to być pierwszy kontakt z takim rzeczywiście, no, życiowym, jakimś kryzysem. Tak.
A nie ma pani czasami takiego wrażenia ze swojej pracy zawodowej, z poradni psychologiczno-pedagogicznej, że rodzice czasem robią z igły widły? To znaczy dziecko na przykład ma trójkę, dostaje trójkę na koniec roku i urasta ta trójka do rangi tragedii praktycznie, tak? Bo aspiracje rodziców są wyższe niż możliwości dziecka. Zdarza się tak?
No, zdarza się tak. Zdarza się też tak, że jakby te aspiracje rodziców w ogóle są nieadekwatne do tego, czego dziecko chce i potrzebuje. I
a jak to się może skończyć dla dziecka?
No, dla dziecka bardzo źle.
Stresem?
Tak. No, stresem co najmniej, jeżeli nie jakimiś poważniejszymi konsekwencjami. No, dziecko w okresie rzeczywiście nastoletnim też pokaże rodzicom, że no już nie tędy droga, tak? Że tu już trzeba jakoś brać pod uwagę to, czego dziecko potrzebuje, jakie ono ma plany, a nie tylko realizować własne rodzicielskie, które oczywiście są intencjonalnie
każdy
bardzo
rodzic
dobrze.
Chciałby, żeby jego dziecko było
tak,
najlepsze.
Intencje rodziców są zawsze niezwykle jakoś związane z troską i miłością, ale też jest tak, że jednak to, co jest w dziecku, jest też istotne.
A czy takie intencje rodziców, za wysokie stawianie poprzeczki może się na przykład skończyć jakimś, nie wiem, uzależnieniem, jakimś czymś poważnym?
To znaczy, no, częstą sytuacją jest to, że młodzi ludzie, nie wyrabiając tego ciśnienia nauki, ilości materiału, no, zaczynają sięgać po różne środki, które im jakby chociaż na krótką metę pozwalają to tempo utrzymać. Pewien poziom stresu u takiego młodego człowieka, pędu, braku czasu dla siebie, jakby powoduje, że łatwiej wchodzą albo w narkotyki, które powodują, że bardzo szybko się odstresują, albo w narkotyki, które pomogą im to tempo utrzymać. No, niestety jest tak, że ten rynek narkotyków jest taki dosyć szeroki.
Co takiego możemy zrobić, jeśli nastolatek nie ma motywacji do zmiany, do pokonania trudności? Czy to oznacza, że on się z porażką pogodził?
Ja znam niewielu nastolatków, którzy mają motywację do zmiany, prawda? To znaczy na dłuższą metę. To znaczy,
większość uważa, że nie warto, tak?
Nic. Nie, my musimy wyjść z założenia, że młody człowiek będzie miał motywację do zadań bądź czynności, które sprawiają mu przyjemność. Dla niewielu młodych ludzi szkoła, nauka jest przyjemnością, raczej obowiązkiem, w związku z czym tutaj rodzic w mądry sposób raczej powinien, też mówię jako rodzic nastolatki, powinien motywować w krótkich etapach do tego, żeby właśnie coś zaliczyć, żeby się przyłożyć, żeby wywiązać się z jakiegoś obowiązku. Raczej, ale to jest moje zdanie prywatne, raczej unikając takiej motywacji na wiele lat do przodu, że plan, że tam masz zostać lekarzem, kimś i do tego teraz już musisz zacząć dążyć. Dlatego, że oni są w takim wieku, że tak naprawdę nie wiadomo, kim oni będą. Nasze, jakby mój pomysł na przykład, w cudzysłowie, na to, żeby mój syn albo moja córka byli lekarzami w wieku, kiedy oni mają tam, nie wiem, 11 lat, to może być zupełna, można powiedzieć, fikcja, tak? Bo w momencie którymś oni odkryją w sobie zupełnie inne powołanie. Wydaje mi się, że jeżeli motywować, a dorosły powinien być takim motywatorem dla młodego człowieka, to w krótkich etapach, na krótkich zadaniach, z możliwą szybką gratyfikacją.
Muszę o to zapytać. Co z porównywaniem na przykład rodzeństwa? Jedno z rodzeństwa jest bardzo dobrym uczniem, szóstkowym, piątkowym, drugie dziecko w rodzinie uczy się gorzej, jest mniej obowiązkowe. Czy powinno się te dzieci jakoś konfrontować ze sobą, pokazywać, da taki przykład dobry ten lepszy uczeń temu gorszemu?
No, raczej nie da, tak? Oni się zresztą sami konfrontują, no bo oni widzą, tak? Słyszą też różne rzeczy, które są komunikowane do tego lepszego dziecka, a więc dla tego słabszego jest to po prostu trudne, bo już z punktu jest jakoś na słabszej pozycji. A myślę, że tutaj tylko jedyną drogą jest takie, no, bardzo indywidualne patrzenie, nie? Bo jak każde to? Dziecko ma zasoby swoje. Myślę, że jeśli chodzi o taką wewnętrzną motywację, to raczej też wydaje mi się, że ważne jest takie wyrażanie wiary w to, że dziecko jednak da radę, że potrafi. Chociaż być może nie na takim poziomie, jak no właśnie to drugie dziecko, ale też być może nie na takim, na jakim my byśmy chcieli, żeby to było. Ale jeżeli to dziecko jakoś jest szczęśliwe z tym i spełnia się być może na innych polach, no to warto to zaakceptować też.
Każdy z nas ma jakieś talenty. Każdy młody człowiek ma jakieś talenty, a jednak mimo wszystko jest tak, że sporo młodych ludzi średnio sobie radzi w szkole. Tak? Z nauką, nie w szkole. Bo jakby się zapytać przeciętnego młodego człowieka, czy lubi chodzić do szkoły, to oni podpowiedzą, że lubię. Tak? Natomiast czy lubisz się uczyć, to już jest gorzej, tak? Bo szkoła spełnia wiele innych warunków, ważnych warunków. Natomiast Ja stoję na takim przekonaniu i chyba tak chciałbym też jakby to rodzicom jako rodzic powiedzieć, że są takie sytuacje i takie momenty w życiu, że nie szkoła jest najważniejsza. To znaczy, że nie oceny są najważniejsze. Warto walczyć o to, żeby te nasze dzieciaki nie miały tyłu w postaci niezaliczonego roku, ale czasem jest tak, że nie warto się przepychać o to, żeby to była piątka, czwórka, trójka. Czasem mierny dla młodego człowieka w pewnym okresie rozwojowym jest ogromnym sukcesem, równorzędnym z tym, że ktoś dostaje szóstkę. Tylko trzeba to zauważyć. To, co jest bardzo częstym błędem rodziców, też moim, to jest coś takiego, że jeżeli jakiś przedmiot uważam za ważny, tak, nie wiem, na temat na przykład matematykę, że uważam, że matma to jest w ogóle najważniejszy przedmiot i moje dziecko zaczyna dostawać jakieś mierne albo jedynki, to ja mówiąc mu, nie uczysz się w szkole, jakby zrównuję wszystko i nagle sobie zdaję sprawę, że przecież tak, z historii czwórka, z chemii piątka, tak, z fizyki trójka, z czegoś tam lepsza ocena, tak? A ja tylko na podstawie jednego przedmiotu uogólniam, tak? I tutaj jest bardzo łatwo z tego dzieciaka
bardzo
zrobić.
Tego nie lubią, prawda? Takiego
no, wyłapią to na pewno, jeżeli też będziemy, bo nie jesteśmy w tym konsekwentni, bo za chwilę powiemy, że oczywiście nas nie interesuje to, że kolega chce też takie mieć smartfon, tak? Bo najważniejsze jest, i mamy zdanie takie, że nasz syn nie powinien mieć, czy córka tego akurat, prawda? Mhm.
Czy nastolatek powinien wiedzieć na przykład, powinno się mu to mówić, jakie będą konsekwencje, jeśli on nie będzie walczył ze swoimi problemami z nauką, będzie po prostu się opuszczał w tej nauce? Czy on w ogóle sobie zdaje sprawę, jakie to mogą być konsekwencje?
Znaczy pewnie sobie nie zdaje, to znaczy rozumowo pewnie sobie zdaje, natomiast dla niego to nie jest jakiś wielki kłopot, że będzie miał, nie wiem, słabszą ocenę. No też my się musimy zastanowić, po co dziecko ma mieć tą lepszą ocenę. Czy nam chodzi o to, żeby się, nie wiem, bardziej uczyło, czy więcej uczyło, czy żeby miało jakieś osiągnięcie, czy to jest możliwe w ogóle i czy to w ogóle jakoś jest no, po stronie dziecka, żeby to zrobić.
Powinno się nagradzać nastolatka za podjęcie takiej walki z własnymi słabościami?
No, zdecydowanie
sposób?
Tak.
Oczywiście.
No, przede wszystkim uznaniem, ale też myślę, że czasami zewnętrzna gratyfikacja no, nie jest...
Przede wszystkim trzeba to zauważyć. Ja myślę sobie, że też jest dużo takich czynników, których rodzice nie biorą pod uwagę. To znaczy, ja mam takie głębokie przekonanie, być może to się obrażą niektórzy nauczyciele na mnie, że młodzi ludzie w wielu przypadkach nie są oceniani za wiedzę, tylko na przykład za obecność na lekcji, tak, za to jakby, dla mnie na przykład jest tak, trudno oceniać pełną wiedzę młodego człowieka na przykład na teście o 7:30, tak, bo to jest walka
wiadomo,
o przeżycie.
Wiadomo naukowo, że o 10:00 dopiero zaczynają myśleć.
To jest tak naprawdę, oceniamy jego umiejętność zachowania w sytuacji kryzysowej, tak, jaką jest 7:30 próba obudzenia się. Ale gdyby tak się przyjrzeć, sporo takich zdarzeń jest. W związku z czym rodzic warto, żeby wyłączył emocje na chwilę i przyjrzał się obiektywnie, bo być może dziecko mówi prawdę. Na przykład mówi, wiesz co, ja rano po prostu jestem tak nieprzytomny, że ja to umiem, ale nie wiem, czemu tak napisałem. Tak? I być może warto negocjować ze szkołą, żeby jednak jakieś tam warunki zmienili. Dla mnie w momencie, kiedy dzieciak kończy rok i ma kłopoty, najważniejsze jest to, żeby rodzic włączył się jakby w ten proces wsparcia i też zaczął kontaktować ze szkołą. Znaczy pomógł mu trochę w ustaleniu terminu jakiegoś zaliczenia, tak, ustalenie materiału zaliczenia, bo młodzi ludzie czasem mogą nie do końca zrozumieć, pamiętać, są roztrzepani, tam niby są dorośli, tak niektórzy, ale to wiadomo, że oni tak traktują. W związku z czym taki sam proces włączenia się rodzica w ten moment kryzysowy powoduje, że dziecko też trochę się dyscyplinuje, albo powinno się zdyscyplinować.
Też może dostrzega to, że dla rodzica też jest jakoś ważne, tak? Że wcześniej jakoś może tego nie wiedział, a teraz nagle widzi, że jest ważne. Oczywiście też jest istotne, żeby nie krytykować dziecka tylko, bo rodzice mają też taką no, tendencję do tego, żeby jakby łatwo zobaczyć to, co jest nie tak.
A jak to powiedzieć, żeby nie było to krytyką?
Warto zauważyć to, co jest, tak? Czy no, masz tą jedynkę, czy masz tą dwójkę, tak? No to teraz przekierowujemy uwagę na to, co teraz można zrobić. Dziecko już wie, że zawaliło, że się nie uczyło, my to już pewnie mówiliśmy ileś tam razy, więc teraz już chodzi o to tylko, żeby było do przodu.
No i większość z nas się martwi, więc warto powiedzieć, że się martwię.
Czasami nam rodzicom trudno jest pogodzić się z porażkami dziecka, ale warto chyba wtedy wiedzieć, że nawet jeśli coś się nie udało, coś nie wyszło, to świat się nie zawalił. Dziękuję Państwu bardzo za przyjście do studia. Przypomnę, że gośćmi byli pani Aldona Bystrzyńska, psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 3 w Gdańsku i pan Radosław Nowak, pedagog, terapeuta z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Dziękuję bardzo.
Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.